może mieć dwa różne tytuły. Napisane mam na kartce Izrael nominalny i prawdziwy, a można byłoby to także wyrazić nominalny i prawdziwy lud Boży. O tym będziemy mówili, tak żeby zwrócić uwagę na pewne zjawisko, które występuje w ludzie Bożym, że są nominalni i są prawdziwi. Ten fakt nominalności albo prawdziwości ludu Bożego był już także widoczny w Izraelu cielesnym. Oczywiście nadal bardziej będzie interesował Izrael duchowy, ale ten cielesny także składał się z prawdziwych Izraelitów i nominalnych. Ktoś powie, no jak się urodził Żyd Żydem, no to jak może być wśród tych samych Żydów urodzonych cieleśnie z żydowskich rodziców jeden prawdziwy, a drugi nominalny. No każdy chyba ma takie same obywatelstwo, prawda? Gdyby mieli dowody, to by wykazali wszyscy, udowodnili, że są Żydami. Ale okazuje się, że nie i nawet na Żydów urodzonych z żydowskich rodziców Bóg patrzył dwojako. Jednych uważał za Żydów prawdziwych, a drugich nie. Tylko takich, którzy takimi się nazywają. Nawet jeśli chodzi o dzisiejsze czasy, czyli o ten duchowy Izrael, prawda, to mamy takie pojęcia, które są powszechne w użyciu, że ludzie określają siebie albo innych chrześcijan jako wierzący, niepraktykujący. No to jakiś wierzący, niepraktykujący, no to chrześcijanin czy niechrześcijanin? Właśnie. W Nowym Testamencie mamy już odniesienia do takich podwójnych, takiego dwojakiego rodzaju Żydów. Słowa o Natanaelu, naszego Pana, Jana 1,47. Przeczytajmy, żeby przypomnieć. Sam nasz Pan wprowadził takie rozróżnienie. Jana 1,47. A gdy Jezus ujrzał Natanaela, idącego do niego, rzekł o nim: oto prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, albo zdrady, albo podstępu, bo to słowo można tak to jako tłumaczyć. Prawdziwy Izraelita, w którym nie ma fałszu, zdrady, podstępu. To znaczy, że inni tam chodzący, i to większość tych innych tam chodzących, nie była prawdziwymi Izraelitami, bo w ich sercu była ta zdrada, fałsz i podstęp. I nie inaczej jest w duchowym Izraelu. Bardzo, bardzo nieliczni są prawdziwymi, duchowymi Izraelitami, w których sercu nie ma fałszu, zdrady, podstępu, a ogromna większość to są ci, którzy ten fałsz, zdradę i podstęp w sercu mają. Weźmy jeszcze jedno słowo, jedno cytat z naszego Pana, z Mateusza 15 rozdziału, który też bardzo dobitnie pokazuje to rozróżnienie. Mateusz 15:7-9. O tutaj przed tym cytatem, przed 7 wersetem, nasz Pan przypomniał im, jak to oni przekręcają prawo Boże. Pan Marek niedawno chyba nawet to cytował w swoim wykładzie. Jak jedno z włoskich przykazań, miłowanie ojca i matki, unieważnili przez to, że stworzyli możliwość. Jedni Żydzi, ci zarządzający narodem, stworzyli możliwość wykupienia się spod obowiązku przestrzegania tego przykazania, a inni Żydzi, którzy mieli pieniądze, chętnie z tego korzystali. Tak? Czyli mówi dziecko do rodzica, to co się ode mnie jako pomoc należy, jest darem na ofiarę. Nie musi czcić ani ojca swego, ani matki swojej, to znaczy nie musi się nimi opiekować, bo wykupił się, wpłaciwszy odpowiednią kwotę na rzecz świątyni. Tak to unieważniliście Słowo Boże przez naukę swoją. I potem, ten 7 werset, który nas interesuje, jak Pana gdyby podsumowuje ich. Obłudnicy, dobrze prorokował o was Izajasz w słowach. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich daleko jest ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Daremnie. Czyli, że nic z tego im nie przyjdzie. Pomimo tego, że potworzyli coś tam i coś tam robią, wykupują, handlują i różne inne złopo wymyślali, to im nic nie da. Jest to wszystko daremne. Zobaczmy jeszcze do słów apostoła Pawła. Rzymian, 2 rozdział. Rzymian 2, 28 i 29. Tu Paweł, że tak powiem, wykłada to już bardzo, bardzo wyraźnie. 28 i 29. Albowiem nie ten jest Żydem, który jest nim na zewnątrz. I nie to jest obrzezanie, które jest widoczne na ciele. Ale ten jest Żydem, który jest nim wewnętrznie. I to jest obrzezanie, które jest obrzezaniem serca w duchu, a nie według litery. Taki ma chwałę nie u ludzi, lecz u Boga. Wyraźnie pokazuje to tę różnicę, że bycie Żydem na zewnątrz jeszcze nie oznacza, że jesteś Żydem. Możesz być Żydem oczywiście, bo możesz być na zewnątrz obrzezany i możesz mieć także obrzezanie serca, czyli takie poświęcenie, oddanie serca prawu. Ale jeżeli nie masz tego w sercu, to twoje zewnętrzne obrzezanie nic ci nie daje. A jeszcze wyraźniej, tak czytałem teraz 2, 28 i 29. A jakbyśmy się cofnęli troszeczkę do tyłu, czyli do 25, czyli w zasadzie tu już poprzedzające, ale specjalnie dałem tej kolejności, tutaj Paweł podsumowuje, a wcześniej jeszcze bardziej jak gdyby to uzasadnia. Bo obrzezanie jest pożyteczne, jeśli przestrzegasz zakon. Jeśli jednak jesteś przestępcą zakonu, obrzezanie twoje stało się czym? Nieobrzezaniem. Zostałeś skreślony jako obrzezany, pomimo tego, że na zewnątrz nadal takim jesteś, ale przed Bogiem już takim nie jesteś, bo nie przestrzegasz zakonu. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, czyli poganin, wszyscy my, prawda, raczej nie jesteśmy z rodu żydowskiego i nie jesteśmy obrzezani. Jeśli więc ten, który nie ma obrzezania, zachowuje przekazania zakonu, czyż jego nieobrzezanie nie będzie poczytane, uznane za obrzezanie? To jest właśnie ten jego wywrot. I potem, przeto ten, który cieleśnie jest nieobrzezany, a wypełnia zakon, będzie sądził ciebie, który mimo litery zakonu i obrzezania jesteś przestępcą zakonu. No piękny wywód Pawła i piękne, głębokie spojrzenie Boga na to, co jest naprawdę ważne. Co w powszechnym świecie jest dzisiaj nieprzestrzegane, bo dzisiaj liczą się kwity, żeby na kwicie była jakaś tam pieczątka, jakiś czyjś podpis, a jak jest naprawdę w rzeczywistości, nikogo to nie interesuje. Kwity mają się zgadzać, czyli to, co jest mało istotne, to, co jest na zewnątrz, ma się zgadzać, a tam, że jakiś jest błąd, to klasycznym przykładem, ten przykład przywołam, bo to jest klasyczny przykład, jak świat dzisiejszy jest zorganizowany, to na wszystkich szczeblach, to jest to, kiedy 17 osób budowało sobie garaże na osiedlu koło bloku, gdzie ja mieszkałem kiedyś, i wszystkie garaże każdy budował sobie sam. To było tam samo. I każdy garaż dostawiał do poprzedniego garażu. Więc nie było jakiegoś jednego wyznaczenia linii, tylko każdy garaż stawiał, na przestrzeni tam 2-3 lat. Więc w sumie między pierwszym garażem, a tym ostatnim garażem, 17, który był dostawiony, jak się potem trzeba było oddać samą budowlę, to się okazało, że jest 1,5 metra zejście z linii projektowej. No bo każdy na oko się tak dostawiał do poprzedniej ściany i tak, że niby równo. No i co zrobić teraz? Garaże stoją o 1,5 metra, co prawda wejście było w działkę naszą garażową, czyli nie weszliśmy na cudze, prawda? Ale jest krzywo, niezgodnie z projektem. Więc co trzeba zrobić? Co władze postanawiają? Trzeba zrobić krzywy projekt. Narysować krzywy projekt, żeby było, że jest zgodnie z projektem krzywy. Jest krzywo, bo miało być krzywo. No, zamiast ewentualnie napisać, no, dać jakiś tam mandat, karę, 500 zł, coś, no to dorobić krzywy projekt i będzie się zgadzało z projektem. Jest tak krzywo, bo tak projekt miał, tak było w projekcie. No i robiliśmy drugi projekt na krzywo. To jest właśnie dzisiejszy świat. I tak jest w każdym innym, w każdej innej postaci. Jakiś tam gdzieś podpis, jakąś tam pieczątkę trzeba zdobyć. Wobec tego obrzezanie ciała u Żydów miało znaczenie wtedy przed Bogiem, jeżeli było, ktoś przestrzegał zakon, czyli przestrzegał sprawiedliwość, boskie zasady, te, które Bóg wyraził w przymierzu z tym narodem. Jeśli tego przestrzegania zabrakło, to obrzezanie traciło ważność, traciło sens, traciło znaczenie. Natomiast odwrotnie, ktoś nie będący Żydem, ktoś nieobrzezany na ciele, czyli innymi słowy poganin, który tego zakonu by przestrzegał, praktycznie stawał się z boskiego punktu widzenia obrzezanym, pomimo braku cielesnego, zewnętrznego obrzezania. Czyli stawał się kimś bliższym Bogu, poganin, bliższym się stawał niż Żyd z urodzenia. Bo u Boga jest działa zasada duch, ważniejszy od litery. Duch ważniejszy od litery. Jeżeli ktoś nie zna litery, ale z jakiegoś powodu ducha tej litery przestrzega, może dlatego, że w sercu to ma, w sumieniu, po Adamie jeszcze mu zostało, w genach, no to jest bliższy Bogu niż ten, który dostał literę. Spisano to na pergaminach, no początkowo na kamiennych tablicach, potem na różnych pergaminach, odczytywali to, szczycili się tym, całowali te wszystkie boskie zasady spisane na księgach, prawda, trzymali je w pięknych zwojach, rolkach, gdzieś tam za szybkami. I co z tego? I co z tego? I jeszcze raz zajrzymy do Pawła, nadal list Rzymian, ale tym razem rozdział 9. Paweł 9, od 6 do 8. Ale nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, albowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. Znowu, nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. I nie wszyscy są dziećmi, dlatego, że są potomstwem Abrahamowym. Dlatego jest tak, od Izaka zwać się będzie potomstwo twoje. To znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Znowu wykazał, że chociaż Abraham miał dwóch synów, to nie wszyscy są dziećmi Abrahama, tylko i wyłącznie dlatego, że są potomstwem Abrahama. Zobaczmy te dwa obozy, nominalny i prawdziwy, w czasach i Starego, i Nowego Testamentu, bo te one koegzystowały obok siebie. Tu mam wybrane parę takich sytuacji. Jedna z nich to była ta, którą Radmarek cytował, ale ja również ją zacytuję. 4 Mojżeszowa, 13 rozdział. Od 25. Może nie będę nawet wszystkiego czytał, ale tak zacznę przynajmniej, żebyście sobie przypomnieli, co to za historia. Pokazuje dwa obozy w narodzie żydowskim. Nominalny i prawdziwy. Przy czym ten nominalny zawsze góruje, dominuje. Jest bardziej widoczny, jest mocniejszy. Można powiedzieć często, dzieje się tak, jak ten nominalny chce, a ten prawdziwy, że tak powiem, musi cierpieć. Często nawet musi bać się o swoje życie. Z powodu wrogości tego nominalnego wobec niego. Czyli mówiłem, 4 Mojżeszowa 13 od 25. Chodzi o zwiadowców, którzy mieli Kanaan zbadać. Ze zwiadów tej ziemi powrócili dopiero po 40 dniach. Przyszli do Mojżesza i Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran do Kadry, zdali sprawę całemu zborowi. I co mówią? Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Przynieśli ze sobą. Tylko, że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tym też potomków Anaka, czyli olbrzymów. Amalekici mieszkają w ziemi Negeb, to nie będziemy ważni, pominiemy, tak? 30. Kaleb uspokajał lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, czyli tak, taki zdali raport, że zburzyli lud, czyli większość narodu posłuchała ich i już krzyczą na Mojżesza, już są niezadowoleni. A na Mojżesza to i na Boga, przecież to Mojżesz od Boga im takie różne przynosił wieści i działania. Kaleb uspokaja lud zburzony na Mojżesza, mówiąc, gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nimi, mówili, nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszyscy lud, który nie widzieliśmy, to mężowie rośli. Widzieliśmy też tam olbrzymów, synów Anaka z rodu olbrzymów. Wydawaliśmy sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza. Na pewno nie aż tak dużo większy nie byli, że oni byli szarańczą wobec nich w porównaniu, no ale trzeba odpowiednio przesadzić. Trzeba nastraszyć, żeby przypadkiem do głowy nikomuś nie przyszło powiedzieć to, zrobić to, co Bóg powiedział, czyli ruszyć na podbój. Tak? I takimi też byliśmy w ich oczach. Wtedy już jestem w 14 rozdziale. Wtedy zburzył się cały zbór i podniósł swój głos i płakał tej nocy. Całą noc płakali. Można powiedzieć, że pewnie 99% płakało, bo skoro mówią, że lud płakał, to tam tylko pojedyncze jednostki myślały inaczej. Może tylko 4 jednostki. Może Kaleb z Jozuem i Mojżesz z Aronem. I szebrali wszyscy synowie Izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aronowi. I co mówili? Obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. Po cóż Pan prowadzi nas do tej ziemi, abyśmy padli od miecza? Aby nasze żony i dzieci stały się łupem, czy nie lepiej nam wrócić do Egiptu? I mówili, obierzmy sobie wodza i wróćmy do Egiptu. A Mojżesz Aron padli na twarz przed całym zgromadzeniem zboru, a Jozue i Kaleb, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. Chyba tylko 4 osoby. Z tego należy sądzić. 4 osoby reprezentowały prawdziwy Izrael w tym momencie, w tym narodzie. A i rzekli do zboru, tak, do zboru całego, że ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to jest właśnie prawdziwe podejście. Trudna sprawa, okej. Okay. Mieszkają tam waleczni mężowie. Oczywiście nie, że my wobec nich jesteśmy szarańczą, no ale może być nawet tacy roślejsi trochę od nas, dobrze uzbrojeni. Ale jakie to ma znaczenie, jeżeli Bóg nas wysyła i nam i błogosławi nam? Więc im tłumaczę, jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona, a Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich, co? Ukamienować. Chwała Pana okazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. I rzekł Pan do Mojżesza, jak długo znieważył nie będzie ten lud i tak dalej. Już nie będę czytał. Czyli doszło do kamienowania. I gdyby nie interwencja cudowna Boga, bo chwała się okazała, czyli jakiś tam słup się pojawił, jakaś jasność, nie wiemy dokładnie, na czym ta chwała polegała, ale chyba jakaś jasność sobie, że wszyscy, że tak powiem, zauważyli to. No i w końcu dali sobie spokój. Nie będą już kamienować Mojżesza, Arona, Jozuego i Kaleba. Jak można takie rzeczy, że tak powiem, wyjaśnić, zrozumieć? Tak było. Ale to nie koniec. Zobaczmy na inne opisy biblijne. Dwa obozy w narodzie żydowskim. Nominalny, nic nie warty, gotowy zrobić każdą złość, gotowy sprzeciwić się Bogu, gotowy wierzyć, nie wiem, innym ludziom, zamiast wierzyć Bogu. Izajasz 66,5. Izajasz 66, tylko 5 werset, jeden. Słuchajcie słowa Pana, wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa. Powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, ci wasi bracia tak powiedzieli, to nominalni Żydzi tak powiedzieli. Wobec tego najpierw mówi, słuchajcie, wy, którzy z drżeniem odnosicie się do Jego słowa, czyli zwraca się do prawdziwych Żydów, i wy, którzy z drżeniem, z bojaźnią odnosicie się do mojego słowa, że powiedzieli wasi bracia, ci, którzy są nominalnymi tylko, oni tylko się obrzezali na zewnątrz i tylko są oczywiście cieleśnie urodzeni z Żydów, ale to żadni Żydzi. Co powiedzieli? Aha, powiedzieli wasi bracia, którzy was nienawidzą, którzy wypędzają was z powodu mojego imienia, mówiąc, niech Pan objawi swoją chwałę, abyśmy mogli oglądać waszą radość. Lecz oni będą zawstydzeni. Jak gdyby jeszcze rzucali wyzwanie, prawda? No niech Bóg pokaże. Niech ten Bóg, o którym mówicie, że jest taki i taki, to niech pokaże chwałę. Będziemy wtedy zawstydzeni. A wy zobaczymy. Czyli to podobnie to tak samo jak do naszego Pana na krzyżu. Jeremiasz 20, rozdział 1-2. Jeremiasz 21-2. A kapłan Paschur, syn Imera, naczelny nadzorca świątyni Pana, słuchał Jeremiasza, prorokującego te słowa. No, przyszedł Jeremiasz do kapłana i mówi mu, zauważmy, do kapłana, kogoś z sekcji religijnej. Zdawać by się mogło, że powinno być odwrotnie, że ten kapłan powinien strofować Jeremiasza. A Paschur kazał proroka Jeremiasza, co? Wychłostać. I zakuł w dyby, które były w górnej bramie Beniamina przy świątyni Pana. Wychłostać i zakuć w dyby proroka wysłanego przez Pana. Bo to, co on mówi, nie podoba się. Kapłanowi. Wróćmy teraz do Nowego Testamentu i Mateusza 15, a to będzie na pewno to samo, co przed chwilą podsumowałem, to nie będziemy odczytywali. Tak, to jest 15:1-6, ale warto przypomnieć tą zestawę, to tylko tak, w tym przypadku nasz Pan zwraca im uwagę, że unieważnili jedno z przekazań, prawda? Złożyczenie ojcu lub matce to poniesie śmierć, a wypowiadacie, to co się ode mnie jako homos należy jest darem na ofiarę i nie musi taki ktoś czcić ojca i matki. I jeszcze może tutaj, jak w tym rozdziale jesteśmy 15, to 10-14 i on tam wykłada znowu nasz Pan, co naprawdę jest istotne. Przywoławszy do siebie lud, od 10, Mateusz 15:10 czytam, a przywoławszy do siebie lud, rzekł im, słuchajcie i zrozumiejcie. Nie to, co wchodzi do ust kala człowieka, lecz to, co z ust wychodzi, to kala człowieka. Wtedy przystąpili uczniowie i rzekli do niego, wiesz, że faryzeusze, usłyszawszy te słowa, zgorszyli się? Na co nasz Pan mówi, wszelka roślina, której nie zasadził Ojciec Niebieski, wykorzeniona zostanie. Zostawcie ich. Ślepi są przewodnikami ślepych, a jeśli ślepy ślepego prowadzi, obaj w dół wpadną. Tu już podsumował ich przywódców, nazywając ich ślepymi i tych, którzy za nimi idą, też ślepi i obaj wpadną do dołu. I na koniec Jana, Ewangelia 8:1-6. A Jezus udał się na górę Oliwną. Znowu rano zjawił się w świątyni, a cały lud przyszedł do Niego, usiadłszy, uczył ich. Potem uczeni w piśmie i faryzeusze przeprowadzili kobietę przełapaną na cudzołóstwie i postawili ją w pośrodku, pytając, nauczycielu, tę oto kobietę przełapano na jawnym cudzołóstwie, a Mojżesz w zakonie kazał nam takie kamienować, co ty zaś mówisz? A to mówili, kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia go, a Jezus schyliwszy się pisał palcem po ziemi. Dalej nas ta historia nie interesuje, ale interesuje nas werset 6. A to mówili, kusząc go, aby mieć powód do oskarżenia go. Czyli zauważmy, Bóg pod natchnieniem przez naszego Pana, informuje nas, że prawdziwym motywem tych ludzi, którzy przyszli niby tutaj bronić zakonu mojżeszowego i złożnicę przykładnie ukarać, nawet nie było to, że oni tak jej grzechy byli poruszeni. Chodziło tylko, żeby znaleźć haka na naszego Pana. My sobie wymyślali, to będzie dobry hak. Cudzołożnica, Mojżesz kazał kamienować, no chyba nie sprzeciwi się Jezus Mojżeszowi, bo to przecież od Boga przyszło. I wtedy będziemy mieli argument. I skoro mamy powiedziane, że było to tylko po to, żeby znaleźć argument na niego, to świadczy o wielkiej obłudzie, przynajmniej o wielkiej obłudzie tych ludzi, a nie nawet o tym, że tacy byli czyści i nie mogli grzesznicy obok siebie tolerować, tylko trzeba musieli ją przykładnie ukarać. I w tym Jana, jak jeszcze jesteśmy, to w 8 rozdziale, to zobaczmy jeszcze trzy wersety tak rozrzucone, które bardzo dobrze pokazują stałą cechę wszystkich nominalnych dzieci Bożych. Czy to wtedy z czasów naszego Pana, którzy byli członkami narodu żydowskiego, czy to w duchowym Izraelu. Nas bardziej interesuje to w duchowym Izraelu, bo to bardziej nas dotyczy. Mało tego, stykamy się z tymi ludźmi, nominalnymi chrześcijanami, i ci nominalni chrześcijanie mają cały czas taką stałą cechę. Zobaczmy z trzech wersetów tego rozdziału, tam dalej tam się toczą się rozmowy między naszym Panem a nimi. Zobaczmy, jakie padają słowa. Czyli teraz jesteśmy tak, Jana 8, po przeczytaniu tych pierwszych sześciu wersetów, skoczmy od razu na 13. Rzekli wtedy do niego faryzeusze: Ty sam o sobie świadczysz, świadectwo twoje nie jest prawdziwe. Czyli sam o sobie świadczysz, a skoro sam o sobie świadczysz, to świadectwo nie jest twoje prawdziwe. Nie chcą rozważać tego świadectwa, przeanalizować, zobaczyć, czy prawdziwe, nieprawdziwe, mocne, słabe, naciągane, czy jakieś tam, tylko od razu odrzucają, bo ty mówisz sam o siebie, o sobie mówisz, wobec tego nie ma znaczenia nic. 41 werset, skoczmy aż tam. Nasz Pan teraz się odzywa. Wy spełniacie uczynki swojego Ojca, a oni na to: my nie jesteśmy zrodzeni nierządu, mamy jednego Ojca Boga. Czyli zarzut dla naszego Pana: nie będziemy Twoich praw rozważać, nie będziemy analizować, bo wiedzieli, że nie mają szans do dyskusji z naszym Panem o sprawach zasadniczych. Tylko Ty jesteś z nierządu, a my jesteśmy tacy. Wobec tego Ty nie jesteś dla nas partnerem do dyskusji. Nie będziemy z Tobą rozmawiali. Mamy jednego Ojca, a my nie jesteśmy zrodzeni z nierządu, bo wiadomo, że Żydzi na temat narodzin naszego Pana takie, że tak powiem, wieści wypuszczali, że był z nierządu, no bo wiemy, że narodzenie naszego Pana było takie niezwykłe, prawda? Niezwykłe i Żydzi oczywiście, wrogowie naszego Pana i jego nauki, od razu też do tej sytuacji powymyślali sobie różne rzeczy. Oto to oskarżenie, to na pewno jest to aluzja do naszego Pana, że jest z nierządu. I przynieśmy się do wersetu 48. Odpowiadając, Żydzi rzekli do niego: czyż nie mówimy słusznie, że jesteś Samarytaninem i masz demona? To już nawet nieważne, co nasz Pan im mówił, prawda? Ale nie ma reakcji na to, co nasz Pan mówi, żeby wykazać, że on się myli, że to, co mówi, to jest niezgodne z Mojżeszem, chociażby czy czymkolwiek. Tylko, tak podsumowując argument, z 13 wersetu: sam o sobie świadczysz, więc nie możesz mówić prawdy. Z 41 wersetu: my nie jesteśmy z nierządu. Sugestia, aluzja, a ty jesteś. Nie jesteś dla nas partnerem do dyskusji. I z 48: jesteś Samarytaninem i masz demona. No i mów sobie, co chcesz. Możesz tutaj tam 2 godziny wykładu robić. Nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Z nierządu jesteś, Samarytaninem jesteś i sam o sobie świadczysz. I koniec. Czyli jaka to cecha nominalnych chrześcijan do dzisiaj obecna? Z braku argumentów w obronie swojego stanowiska, czyli w obronie błędu, bo nominalni najczęściej są w ogromnym, ogromnym błędzie, nie podejmują merytorycznej dyskusji z tym, który mówi coś do nich mówi, z jakimiś faktami. Tylko nie chcąc porzucić tego błędu, a nie potrafiąc go jednocześnie obronić, szukają jakichś argumentów, żeby odrzucić w ogóle rzetelność drugiej strony. Że ta druga strona nie nadaje się do tego, żeby rozważać, bo właśnie jest z nierządu, jest Samarytaninem, ma demona, albo cokolwiek innego, i w ten sposób obrzucają drugą stronę, innymi słowy, różnymi brzydkimi epitetami, wyzwiskami, bo na nic innego ich nie stać. I zamiast ewentualnie, nie wiem, podjąć dyskusję w obronie z tych swoich racji, prawda? Przecież tak jak nasz Pan im wykazywał pewne rzeczy, to oni mogli i powinni zacząć jemu wykazywać, tak jak to normalnie, gdy ludzie dyskutują. i się zachowują. Ale nominalny nie ma argumentów. Nominalny kocha błąd, dlatego że duch błędu bardziej mu odpowiada. Bardziej lepiej się czuje w tym, że błędzie. Jest dla niego komfortowa sytuacja. Ale on oczywiście nie jest w stanie tego błędu obronić. I do dzisiaj mamy tę sytuację. Tak samo wydarzenia w ostatnich latach w ruchu, które miały miejsce, również to pokazują. Zero dyskusji na argumenty. Obrzucanie różnymi epitetami i lekceważenie drugiej strony jako nieodpowiedniej w ogóle, żeby z nimi dyskutować. Na jakikolwiek temat. Na temat będący kwestią sporną. Zobaczmy Ewangelia Jana, 3 rozdział, 19-21. Tam nasz Pan podaje powód, dlaczego nominalni, czyli ogromna większość i Żydów za jego czasów, i duchowego Izraela dzisiaj, zachowuje się tak, jak się zachowuje. Jana 3, 19-21. Na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Światłość, prawda? Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo, dlaczego? Ich uczynki były złe. I potem nasz Pan bardzo pięknie, jak dziecko, wyjaśnia. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. No bo rozbłysną, prawda? No niech ci, którzy stoją po stronie błędu, stanęliby do dyskusji publicznej czy jakiejkolwiek innej z tymi, którzy stą po stronie prawdy, no to przecież ten błąd zostanie, wyjdzie w czasie dyskusji. No i co oni powiedzą? No to uciekają. Unikają takiej możliwości, bo wiedzą, że nie obronią. Lepiej obrzucić epitetami, żeby drugą stronę poniżyć, z błotem zmieszać, odrzucić ich jako godnych dyskutantów i pozostać w swoim błędzie. Jeszcze raz czytam 20. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światłości i nie zbliża się do światłości, aby nie ujawniono jego uczynków. Lecz kto postępuje zgodnie z prawdą, zachowuje się przeciwnie, dąży do światłości, aby wyszło na jaw, że uczynki jego dokonane są w Bogu. Taka jest niestety prawdziwa sytuacja z nominalnymi w kontraście do prawdziwych. Dzieje apostolskie, 4 rozdział, teraz bierzemy. Od 13 do 22. Tam jest, mamy uzdrowienie i tego, co się stało po uzdrowieniu przez Piotra Jana pewnego chromego człowieka. Tak, dzieje 4, od 13 do 22. A widząc odwagę Piotra i Jana i wiedząc, że to ludzie nieuczeni i prości, dziwili się, poznali ich też, że byli z Jezusem. Patrząc zaś na człowieka uzdrowionego, który stał z nimi, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Zauważcie, nie wiedzieli, co odpowiedzieć. Ci, którzy ich przesłuchiwali, prawda? Kapłani przed radą stanęli za to, że uzdrowili człowieka. No i jest uzdrowiony, a znali go jako chromego jeszcze wcześniej. Nie mają co. Nie mają, no tak, to jest zdrowy, nie mają. Nic nie wiedzą, co powiedzieć. Kazali im wtedy opuścić Radę Najwyższą i się naradzali. Czyli mówią, wy wyjdźcie, no bo nie chcą się, nawet nie chcą dyskutować między sobą, między nimi, no bo to kompromitacja. Nie chcieli, żeby ich słuchali. Mówiąc, cóż poczniemy z tymi ludźmi? Tak sobie dyskutują, gdy wyprosili na zewnątrz. Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, że dokonali oczywistego cudu. I nie możemy temu zaprzeczyć. Nie możemy. Wiemy, że nie możemy. No to co zrobimy? Lecz aby się o to między ludem jeszcze bardziej nie rozeszło, zagroźmy im, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. No, a dlaczego? Skoro dokonali oczywistego cudu i nie możemy temu zaprzeczyć. Czemu nie? Nie pomyślą wobec tego, że Bóg przez nich działa. Czemu chociaż nie chcą z nimi porozmawiać, żeby się czegoś o nich dowiedzieć i zrozumieć i skorzystać z tego, w co ci ludzie wierzą, bo coś się reprezentują. No oczywiste rzeczy się dzieją. Nie? I czytamy dalej. I przywoławszy ich, nakazali im, aby w ogóle nie mówili, ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Lecz Piotr i Jan, co powiedzieli? Pytanie im zadają. Czy słuszna to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli Boga? Sami osądźcie. My bowiem nie możemy nie mówić o tym, co widzieliśmy, słyszeliśmy. A oni im zagrozili ponownie i zwolnili ich, nie znajdując nic, za co by ich ukarać. A to ze względu na lud. Wszyscy bowiem wysłuchali Boga za to, co się stało. Bo człowiek, na którym dokonał się ten cud uzdrowienia, miał ponad 40 lat. Czyli pewnie te 40 lat być może, albo prawie, że większość tego czasu był chromy i był powszechnie znany jako kaleka w tej okolicy. 28 rozdział, Dziejów Apostolskich również, przynieśmy się tam. 23-29. Naznaczywszy mu dzień, tak, nasz Pan był w Rzymie, no oczywiście jak zawsze, przepraszam, nasz Pan, apostoł. apostoł był w Rzymie, no i zawsze lubiał odwiedzić swoich rodaków w tych miejscowościach, w których się znajdował, więc w Rzymie też do Żydów się udał. No i mieli spotkanie. Wyznaczyli dzień, kiedy Paweł się z nimi spotka i powie im, co tam ma do powiedzenia. Naznaczywszy mu dzień, Żydzi mieszkający w Rzymie, zeszli się u niego w jego mieszkaniu jeszcze liczniej, a on im wyłuszczał sprawę od rana aż do wieczora. Ile to musiał się nagadać? Od rana do wieczora, cały dzień. Ile to musiał treści przekazać? Chyba już by najbardziej niepojętny uczeń zrozumiał, prawda? Jak mu cały dzień by tam mówił i to apostoł. Wyłuszczał sprawę od rana do wieczora, składał świadectwo o Królestwie Bożym i przekonywał ich o Jezusie w oparciu o zakon Mojżeszowy i proroków. Czyli ze Starego Testamentu im wykazywał, że Jezus to ten większy niż Mojżesz. To właśnie ten, który miał być posłany i być większy niż od Mojżesza jeszcze i jego mieli słuchać. I proroków. Jedni dali się przekonać jego słowom, drudzy natomiast nie wierzyli. Nie mogąc dojść ze sobą do zgody, zaczęli się rozchodzić. Gdy Paweł rzekł jedno słowo, dobrze Duch Święty powiedział do ojców waszych przez proroka Izajasza, no i cytuję im. Idź do ludu tego i mów. Będziecie stale słuchać, a nie będziecie rozumieli. Będziecie ustawicznie patrzeć, a nie ujrzycie. Albowiem otępiało serce tego ludu, uszy ich dotknęła głuchota, oczy swe przymrużyli, żeby oczami nie widzieli i uszami nie słyszeli, i sercem nie zrozumieli i nie nawrócili się, a ja, żebym ich nie uleczył. Niechże wam będzie wiadomo, że do pogan posłane zostaje to zbawienie Boże, oni też słuchać będą. A gdy to powiedział, odeszli Żydzi, wiodąc ze sobą zacięty spór. Ciekawa rzecz jest w tym, że chociaż niektórzy dali się przekonać, a potem jak między nimi własnymi kłótnia powstała, to wszyscy sobie poszli. Ci, którzy nie uwierzyli, i ci, którzy się dali niby przekonać, to chociażby tam kilku zostało. No ale to jest właśnie nominalny lud Boży. Ten nominalny lud Boży bardzo często również daje się zainteresować, że tak powiem, prawdą, ale ich zainteresowanie trwa kilka tygodni lub miesięcy. Zwykle kilka tygodni. Zwykle po dwóch, trzech bardziej takich pełniejszych rozmowach na temat tego, czym jest prawda, nominalnie dochodzi do wniosku, że to żadna prawda. To nie ma w tym, to jest okropne. To jest po prostu okropne, co ta prawda zawiera w sobie. Jego prawda, w której jest w taki sposób, nie wiem, on uprzywilejowany, wszystko inne reszta na zginienie, przez Boga szykowana. To jest prawda. To jest coś pięknego, że tylko nieliczni, w tym ja, będę zbawiony, a cała reszta pójdzie na zginienie. To jest Ewangelia. I jak coś innego okaże się, że jest prawdą, to już jej nie lubią. Już jej nie lubią. Teraz przejdziemy do Starego Testamentu, do pewnego obrazu. I tutaj mój wykład się, że tak powiem, w kilku wersetach pokryje z tym, co brat Marek mówił jakiś, nie wiem, miesiąc temu może, w swoim wykładzie, ale tylko on mówił o całą tą historię, a ja tylko wyciągnę z tej historii ten mały fragmencik, który dotyczy zapowiedzi pojawienia się nominalnego i prawdziwego ludu Bożego kiedyś u Żydów, a jednocześnie w tak zwanym antytypie w duchowym Izraelu. Jest biblijny obraz, Bóg wiedział, że tak będzie i Bóg przewidział, że będzie nominalny. Mało tego, to pokazał jeszcze, jakie będą między nimi relacje, jak się będą rozwijały i jaki będzie koniec ich rozwoju. Co to za biblijny obraz? No oczywiście z 1 Mojżeszowej 25 rozdziału dwóch braci, którzy można powiedzieć już w łonie matki wiedli spór. Już był konflikt. Tak jak tu czytaliśmy o tym konflikcie z tych różnych wersetów, prawda? Tak Bóg pokazał, że już zanim one gdyby się jeszcze ukształtują, zanim się narodzą te dwa ludy, nominalny i prawdziwy, gdzie ostatecznie będzie podział i Bóg pokaże, który jest Bogu bliższy, a który odrzucony, to w trakcie rozwijania się już były problemy, tak jak czytaliśmy tutaj ze Starego Testamentu i z Nowego Testamentu. 1 Mojżeszowa 25, od 21 do 26 nas będą interesowały te wersety, czyli chodzi o Ezawa i Jakuba i ich narodzenie. Werset 21. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna. Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Mamy tutaj obraz, Marek niedawno przypominał, więc nie będę musiał dużo powtarzać. Mamy tutaj gdyby kontynuację obrazu Abrahama, w którym to obrazie Izaak reprezentuje Boga w jego cesze miłości, a Rebeka jako kobieta i matka reprezentuje przymierze Abrahama. z jego obietnicami i sługami, którzy te obietnice stosowali, żeby rozwijać klasę ludu Bożego. No a Bóg, który występujący, to oczywiście Bóg pozostałe cecha charakteru swojej główny, czyli mądrości, sprawiedliwości i mocy. I mamy tutaj powiedziane, że była niepłodna i Izak modlił się do Boga o to, żeby ta niepłodność się zakończyła i żeby Rebeka miała dziecko. Ta początkowa niepłodność Rebeki to czas, kiedy przymierze Abrahama, ta symboliczna żona Boga, czyli Rebeka, nie urodziła Bogu żadnej klasy ludu Bożego jako takiej. Były co prawda jednostki, ale ludu Bożego jako klasy nie było. Jaki to jest czas? Jest oczywiście wiek patriarchów, kiedy Bóg utrzymywał kontakt tylko i wyłącznie z kilkoma patriarchami. Ale zauważmy, nawet jak utrzymywał kontakt z kilkoma patriarchami, na przykład z Abrahamem, to nie utrzymywał tych kontaktów z pozostałymi członkami jego rodziny. Nawet nie utrzymywał tych kontaktów z Lotem, który poszedł z wujem do tej ziemi obiecanej. Był to tylko Abraham. Potem jak to przeszło na Izaaka, na syna Abrahama, to utrzymywał kontakt z Izaakiem, ale nie z Ismaelem. Nie był w relacji z jednostką, jaką był Ismael. Ismael, no tak, został, że tak powiem, no nie wyrzucony całkowicie, ale jak wiemy, no odesłany. Potem jak to przeszło z Izaaka na Jakuba, to Ezaw był pominięty. I tylko z Jakubem. Czyli można powiedzieć, że właściwie z trzema jednostkami Bóg utrzymywał kontakt. No ale to chyba za mało, której miała być, że tak powiem, klasy ludu Bożego. Jak była składana obietnica, że z nasienia tak Twego rozmnoży Twoje nasienie jak gwiazdy i jak piasek, jeszcze będzie to nasienie błogosławić wszystkie narody ziemi, no to wszyscy się spodziewali, czyli tak spodziewali się, że powstanie jakaś duża grupa ludu Bożego. Może cały naród, no Żydzi, tak, wszyscy ci, którzy będą pochodzili z tego nasienia, tak, z Abrahama. A nie, że będzie to tylko dotyczyło jednej rodziny i to nawet nie całej rodziny, tylko jednego członka tej rodziny, tego można powiedzieć protoplasty rodu, prawda, tego głównego, a już niekoniecznie nawet wszystkich jego dzieci, bo te dzieci były też różne. I ta sytuacja, kiedy ten tutaj Izak modlił się do Pana, czyli bracia, tak, Izak to Bóg w swojej miłości, widocznej w różnych osobach. No tutaj na ziemi. Więc bracia powodowani miłością, no jakby zabiegali, swoimi zabiegami prosili o to, żeby taka klasa ludu powstała, jakaś grupa, jakieś nasienie, no gwiazdy, piasek, przecież tego miało być bardzo dużo. Gwiazd jest mnóstwo, piasku jest mnóstwo, a tutaj nie ma żadnej większej grupy nasienia, która można byłoby nazwać, że jest tą wypełnieniem tej obietnicy. Ale sytuacja zaczęła się zmieniać na początku wieku żydowskiego, kiedy to zmarł Jakub i Bóg zaczął traktować od tego momentu wszystkie dzieci Jakuba jako członków i ich dzieci kolejne jako członków jednego dużego narodu. I to jest właśnie moment, kiedy Rebeka zaszła w ciążę. Kiedy poczęła, innymi słowy. Rebeka poczęła, tak? A Pan wysłał go i Rebeka i jego żona poczęła. Czyli to poczęcie w wieku patriarchów była modlitwa o to, żeby jakaś większa grupa ludu Bożego się pojawiła. Nie tylko jednostki. A na początku wieku żydowskiego rzeczywiście naród się pojawił i Bóg gdyby sam narodem zawarł przymierze i naród wziął, prawda, i zaczął go prowadzić, błogosławić, obietnice wielkie mu dał, jak wiemy. To była wielka sprawa. I gdyby Żydzi byli wierniejsi, no to różnie mogłoby być. Zaczęła się zmieniać właśnie na początku wieku żydowskiego. Obietnice Abrahama zaczęły rozwijać członków narodu i oczywiście od samego początku Bóg pokazuje, że byli tam nominalni i prawdziwi. Dlatego Rebeka miała bliźniaki. Jak to wszystko się, żeby od razu pokazać, z początkiem wieku żydowskiego następuje rozwój większej grupy nasienia Abrahama, ale od razu Bóg pokazuje dwa różne nurty tam będą się kształtowały. Bierzemy 22. A gdy dzieci trącały się, można także przetłumaczyć, poszturkiwały, Pan Marek chyba wtedy jakiś przekład, który jeszcze innego słowa używał. Jak te dzieci. Trącały, poszturchiwały, kopały. Jakiś z tego nowego przykładu. A gdy dzieci trącały się albo poszturchiwały w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. Czyli gdy ten rozwój zaczął się, ale nie był bezproblemowy, one się tam szturchają, trącają, śniaki sobie robią już na łonie matki, No to matka jest zaniepokojona. Jakie tam jeszcze są oni?
Walczyły.
Nawet walczyły, tak. Nawet walczyły, właśnie. Także trącały, poszturkiwały, siniaczyły, walczyły, biły, kopały, takie rzeczy. No to doskonale pokazuje to, co przed chwilą czytałem, prawda? Ze Starego i Nowego Testamentu. Te dwie różne opcje obecne w narodzie żydowskim. Tak, i to cało przez, że tak powiem, cały wiek żydowski, to poszturkiwanie. Bo ten okres, kiedy ona zaszła w ciążę i kiedy płody się rozwijają, to jest cały wiek żydowski. A narodzenie następuje już z czasem naszego Pana. I tu jest to pokazanie, oddzielenie jednych prawdziwych od drugich. Tak? Aż trwali do żniwa i wtedy w żniwie nastąpił poród. A więc, jak to mówi nasz werset, Rebeka, czyli bracia, którzy stosują obietnicę do tego, żeby pojawiali się prawdziwi Izraelici, a lepiej prawdziwi, prawda? Była zakłopotana. Nie wiedziała, co o tym myśleć. No bo jak to tak? Mam, że tak powiem, bliźniaki, a one się już w łonie biją, kopią, szturchają, siniaczą. To Boże, to tak ma być? To tak o to chodzi? Dlaczego tak jest? No już rozumiemy, że ci prawdziwi Izraelici, którzy dostrzegali te dwa nastroje, te dwie opcje w narodzie żydowskim, no byli zaniepokojeni. Byli zaniepokojeni. Nie wiedziała, co o tym myśleć. Zobaczmy do II Mojżeszowej 32. Druga Mojżeszowa 32 od wersetu 30. Od 30 do 35 będzie. Następnego dnia rzekł Mojżesz do ludu: popełniliście ciężki grzech, lecz teraz wstąpię ponownie do Pana, może zdołam przybłagać Go za was grzech. Wrócił wtedy Mojżesz do Pana. Wrócił wtedy Mojżesz do Pana, oto lud ten popełnił ciężki grzech, bo uczynili sobie bogów ze złota. Teraz racz odpuścić ich grzech, a jeżeli nie, to wymaż mnie ze swojej księgi, którą napisałeś. I rzekł Pan do Mojżesza: tego, kto zgrzeszy przeciwko mnie, wymarzę z księgi mojej. Teraz zaś idź, prowadź ten lud, dokąd ci kazałem, oto anioł mój pójdzie przed tobą, w dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech. I zesłał Pan karę na lud za to, że uczynili cielca, którego sporządził Aaron. Mamy tutaj przypadek, jak Mojżesz, pokazany w tych jednych, tak, w Rebece, w jednych tych braci, którzy chcieli przy pomocy obietnic doprowadzić do powstania no prawdziwych Izraelitów, ale widzą takie zachowania i się niepokoją. I tutaj do Boga się mówi, prosi Go o wybaczenie, no dlaczego masz teraz zniszczę tych tylko, którzy, tak, idź dalej go prowadź, zniszczę tych, wymarzę z księgi tych, którzy zgrzeszyli przeciwko mnie, a ty lud cały jako taki prowadź. W dniu nawiedzenia mojego nawiedzę ich za ich grzech. Takim powiedział. Czwarta Mojżeszowa, 11 rozdział. Żebyśmy zobaczyli to niepokojenie się Rebeki, czyli tych braci, którzy chcieliby przy pomocy Słowa Bożego spłodzić, doprowadzić do powstania prawdziwych dzieci Bożych. A tu takie rzeczy się dzieją w trakcie tego rozwoju ciąży, bo to jest cały czas, jesteśmy w trakcie rozwijania się ciąży. Bo ciąża trzeba się rozwijać od 12 synów Jakuba, gdy stali się narodem, a narodzenie dopiero w pierwszym adwencie, w żniwie. Więc 4 Mojżeszowa 11, od 11 do 15. Mojżesz mówi do Pana: dlaczego tak źle obszedłeś się ze swoim sługą? I dlaczego nie znalazłem łaski w Twoich oczach, żeś włożył na mnie cały ciężar tego ludu? Czy ja począłem ten lud? Zobaczmy, jak trochę podobny do tej Rebeki, prawda? Dlaczego, jeżeli tak jest, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ja zaszłam w ciążę i mam takie dzieci, które biją się w łonie, ja to czuję, że one tam się biją, prawda? Coś tam jest nie tak. Więc tutaj Bóg mówi, czy ja go zrodziłem, że mówisz do mnie, nieś go na łonie swoim, jak piastun nosi niemowlę do ziemi, którą poprzysiągłeś jego ojcom. Skąd mam wziąć mięso, aby dać całemu temu ludowi? Gdyż biadają wobec mnie, mówiąc, daj nam mięsa, abyśmy jedli. Mówi, czy to jest moja wina, że oni tak się zachowują? Dlaczego ja mam ich prowadzić? No, tak, dylematy prawdziwych dzieci Bożych. Ja sam nie mogę unieść całego tego ludu, gdyż jest za ciężki dla mnie. Bym miał czytać do 15, więc jeszcze jeden. A jeżeli tak postępujesz ze mną, to zabij mnie raczej zaraz, jeżeli znalazłem łaskę w oczach Twoich, abym nie musiał patrzeć na moje nieszczęście. Jego nieszczęściem, dla niego nieszczęściem było to, jak Żydzi traktowali jego i Boga. Jak te ich wieczne narzekania, ich oczekiwania, że mięso dajcie, a lepiej było w Egipcie, a tam była cebula, a tam były różne inne przysmaki. Zobaczmy także na słowa Eliasza z pierwszej królewskiej 19. Przesuńmy się trochę do przodu. Pierwsza królewska 19, a werset 14. Eliasz mówi: gorliwie stawałem w obronie Pana, Boga zastępów, gdy synowie izraelscy porzucili przymierze z Tobą. Twoje ołtarze poburzyli, a Twoich proroków wybili mieczem. Pozostałem tylko ja sam, lecz i tak nastają na moje życie, aby mi je odebrać. Kolejny pokazany w Rebece, który widzi resztę swoich rodaków. No i jeszcze zobaczmy do Abakuka 1 od 1 do 4. Abakuk 1 od 1 do 4. A jeszcze troszeczkę do przodu. O, tutaj. Wyrocznia, którą prorok Abakuk otrzymał w widzeniu. Dokądże, Panie, będę wołał o pomoc, a Ty nie wysłuchasz? Jak długo będę krzyczał pomocy, a Ty nie wybawisz? Dlaczego dopuszczasz, bym patrzył na złość i spoglądał na bezprawie? No to nie mówił o poganach, że jest na złość i bezprawie, tylko w jego narodzie własnym. Ucisk i przemoc dzieją się na moich oczach. Panuje spór i zdwada. Dlatego zamiera prawo, a sprawiedliwość nie wychodzi na jaw, gdyż bezbożny osacza sprawiedliwego i tak prawo bywa łamane. Do czego? Tak wystarczy. W następnych wiekach ten sam konflikt był kontynuowany także w Izraelu duchowym. Ciągle konflikty, zwady między jedną grupą a drugą. Oczywiście cechował się mniejszą lub większą intensywnością. Całe średniowiecze, żniwo obok Ewangelii, w przesiewaniach licznych, w sporach. Mamy tak zwanych sześciu mężów, którzy przechodzili z bronią ku zabijaniu i zabijali tą bronią, czyli różnymi błędami, inne dzieci, które dawały się zabić. Jedni nominalni, bardzo, bardzo już od upadli grzeszni, zabijali innych nominalnych, troszeczkę na wyższym poziomie, ale im podobnych, dlatego musieli ich wyłuskać. To jest cecha błędu. Bóg po to dozwala między innymi na błąd, żeby tym błędem wyłuskać tych, którzy sprzyjają błędowi i duchowi błędu. Mają w sobie ducha błędu. I im błąd bardziej jest wygodniejszy. Tak to się dzieje, że błąd jest dla wielu, wielu wygodniejszy niż prawda. To jest także widoczne w przesłaniach do siedmiu okresów Kościoła. Gdybyśmy się zwrócili do objawienia, to gdy nasz Pan Jezus, bo On tam w objawieniu przemawia, zwraca się do różnych okresów rozwoju Kościoła, to tam zobaczmy, cały czas są aluzje do tej podwójnych dwóch obozów. Do obecności prawdziwych i nominalnych dzieci Bożych. Weźmy sobie objawienie 2:9, czyli do zboru w Smyrnie. Znam uzisk Twój i ubóstwo, lecz Tyś bogaty i wiem, że bluźnią Tobie ci, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, ale są synagogą szatana. Mówi, że oni w ogóle bluźnią prawdziwym dzieciom Bożym, podają się za Żydów, to znaczy za poświęconych Bogu, ale są synagogą szatana. To było objawienie 2:9, teraz 13-15, ten sam rozdział. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia. Zwróćmy uwagę, jak mówi do swoich prawdziwych dzieci, że wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana. To robi aluzję oczywiście do papiestwa, które było tym tronem szatana, bo to jest arcy jego dzieło i mówi, ja wiem, że ty musisz tam między nimi być. Wiem, gdzie mieszkasz, tam, gdzie jest tron szatana, a jednak trzymasz się mocno mego imienia. Będąc tam, mieszkając tam, gdzie tron szatana jest. I nie zaparłeś się wiary we mnie. Nawet w dniach, kiedy Antypas, a ten Antypas ma Marek miał kiedyś też wykłady, prawda? To nie osoba o imieniu Antypas, tylko ci, którzy byli przeciwko władzy papieskiej, prawda? Antypapieżowi. Więc ci, którzy sprzeciwiali się absolutnej władzy papieskiej, bo znowu kolejna cecha błądzicieli, nominalnych dzieci bożych, to jest to totalitaryzm. Bo wiadomo, że jeżeli ktoś nie działa, niepowodowany jest miłością, prawdą, sprawiedliwością, którą ewentualnie pozyskałby innych, tak jak nasz Pan, powodowany był prawdą, miłością, no sprawiedliwością również, ale miłość zawiera sobie sprawiedliwość, jest można powiedzieć miłością i prawdą, to on by chciał, ten, który jest powodowany miłością i prawdą, pozyskać kogoś dla siebie. Wobec tego jemu władza totalitarna nie jest potrzebna. On nie musi występować jako wódz, którego trzeba się bać, któremu się nie można sprzeciwić, któremu nie można zadać pytania, któremu nie można zakwestionować. Tak? Jeśli chodzi o Boga, Bóg mówi, przychodźcie do mnie i spierajcie się. Jeśli potraficie swoje grzechy wyjaśnić, macie argumenty, to zbieleją jak śnieg się staną białe w moich oczach. Przyjdźcie i rozmawiajmy. Ale błądziciel boi się. Błąd wie, że on jest na stratonej pozycji. On unika dyskusji, on woli, tak jak mówiliśmy, obrzucić różne osoby różnymi brzydkimi epitetami, zniesławić ich, wymyśleć prawdziwe, jak się da, to coś znajdzie na temat coś negatywnego o kimś prawdziwego, to jak najbardziej skorzysta. Jak nie znajdzie, to wymyśli i też puści w obieg po to, żeby w ten sposób walczyć z drugą stroną. A jednak trzymał się mocno mego imienia i nie zaparłeś się wiary we mnie, nawet w dniach, kiedy Antypas, czyli ci przeciwnicy absolutnej władzy papieskiej, świadek mój wierny został zabity u was, gdzie szatan ma swoje mieszkanie. To jest tak dosłowny i tak piękny opis, że lepiej tego systemu oczywiście oni powiedzą, że on nigdy nie dotyczy. No. Niech sobie mówią. Fakt jest faktem, że dotyczy i to się niebawem stanie oczywiste dla wszystkich, jak będzie Bóg to objawiał. To było do 15. Jeszcze jeden. Przepraszam. Lecz mam ci nieco za złe, mianowicie, że są tam tacy, którzy trzymają się nauki Balaama. A ta nauka Balaama to łączenie elementów kościelnych ze świeckimi, prawda? Bo to jest cecha Balaamowa. Łączenie elementów kościelnych ze świeckimi. Wiemy, że Kościół katolicki bardzo szybko poszedł na unię z państwem. No i oczywiście w tej unii zajął sobie wyższe miejsce. My jesteśmy od Boga, więc my stanowimy królów i cesarzy. Wy naszymi poddanymi, my was namaszczemy, damy wam błogosławieństwo. No a wy powinniście wypełniać naszą wolę, bo jak nie, to bardzo łatwo możemy was zdjąć z waszych tronów królewskich i cesarskich, prawda? I wiemy, że tak robiono. Tak robiono. To jest właśnie to są te nauki Balaamowe, który nauczył Balaka, jak uwodzić synów izraelskich, by spożywali rzeczy bawanom ofiarowane i uprawiali nierząd. Bo na tym polega ten nierząd. Łączenie rzeczy, które nigdy nie mają być połączone, to jest nierząd. Tak jak mąż i żona nie powinni zdradzać się nigdy wzajemnie, bo gdyby tak doszło, jest to nierząd. Bo mąż i żona nie mogą się wiązać, skoro są już mężem i żoną, z innymi partnerami. A jeśli robią, to jest to cudzołóstwo, nierząd. I tak samo Kościół nominalny zrobił właśnie, bo był zaślubiony Chrystusowi i miał jak czysta panna czekać na jego powrót, żeby potem w pierwszym zmartwychwstaniu wziąć ten ślub wzajemnie. Po zaręczeniu w tym życiu trwało ich stanie bycie zaręczonymi w oczekiwaniu na ślub, łączenie w pierwszym zmartwychwstaniu. Potem miała być uczta wieczerza weselna, na niej dużo gości, na przykład wielka kompania, która odpadła z tej oblubienicy, no ale na wieczerze kogoś nie mieli być, żeby sobie popatrzeć, posłuchać i czegoś się nauczyć. Tak i ty masz u siebie takich, czy kończony cytat, którzy również trzymają się nauki Nikolaitów. No i mamy tutaj wiele zarzutów naszego pana wobec tego systemu, a wiemy, że Nikolaita to dokładnie na język polski znaczy ten, który rządzi nad ludem. Czyli to też właśnie ten absolutyzm, totalitaryzm wprowadzony w tymże systemie, żeby nie miłością i prawdą zdobywać szacunek i serca innych, tylko władzę absolutną, a jak coś ci się nie zgadza, coś ci się nie podoba, masz jakieś zastrzeżenia, to zaraz pokażemy ci, gdzie są drzwi i zależnie od tego, w jakim to jest systemie i w jakim to jest wieku, może to być polegać nawet na zamordowaniu ciebie, no ale jeżeli czasy będą niesprzyjające i już nie mordowanie nie będzie wchodziło w grę, no to wykluczeniu cię z grona ludu Bożego przed innymi, z grona chrześcijan, pozbawienie cię człowieczeństwa, godności, tak żeby nikt już o tobie dobrze nie pomyślał, by nie powiedział. 20-23, ten sam rozdział, drugi objawienia. Lecz mam ci za złe, jesteśmy już w Tiatyrze, lecz mam ci za złe, że pozwalasz niewieście Jezebel, która się podaje za prorokinię i naucza i zwodzi moje sługi, uprawiać świadectwo, spożywać rzeczy ofiarowane bałwanom. Ciągle mamy te elementy z tymi uniami, to się przez cały Unia Kościoła Państwa cały czas przelewało, przechodziło z fazy jednej na drugą. Dałem jej czas, aby się upamiętała, ale nie chce się upamiętać we świadectwie swoim. No. Upamiętała, czyli zmieniła myślenie, postępowanie, żeby pokutowała to upamiętanie. To też rzucę ją na łoże. To jest właśnie ciekawe określenie, rzucenie na łoże. Symbol rzucenie kogoś na łoże to albo ktoś w łóżku się śpi, albo w łóżku jest ktoś chory. A jak ktoś jest chory, to nawet jak śpi, nie działa. Czyli rzucenie na łoże jest w Biblii symbolem wprowadzenia kogoś w stan, kiedy nie będzie mógł realizować już swoich planów. Uniemożliwienie mu będzie rzucone na łoże, nie będzie mógł działać tak, jak sobie zaplanował. A tych, którzy z nią co łoże, wtrącę w ucisk wielki, jeśli się nie upamiętają w uczynkach swoich. To wszystko jest dostosowane do kościoła nominalnego i do państw będących w nią Unii. Ten ucisk jest dla świata ludzkości, dla państw od 14 roku, a kościół rzucony w łoże, także to się w wielu miejscach już krępuje, prawda, jemu, no ale jeszcze ile chcą, to ile mogą, będą działać. A dzieci jej zabije, te dzieci to różne kościoły protestanckie z tego systemu, bo to są jej dzieci. I poznają wszystkie zbory, że ja jestem ten, który bada nerki i serca, oddam każdemu z was według uczynków waszych. Te opisy pokazują, że przed nami jeszcze wielkie, wielkie rzeczy się będą działy. Na przykład zabicie dzieci Izabeli. No, jeszcze mają się dobrze i istnieją, działają, słychać ich działalność, to już, a jako systemy, jako organizacje, bo mówimy nie o ludziach, tylko o organizacjach, prawda? Te organizacje mają być pozabijane, czyli mają być zniszczone. A sam system papieski rzucony na łoże, uczyniony nieaktywny w działaniu, no bezproduktywny. Tak jak chora osoba leży albo śpi, to jej nie ma, nic nie robi. To są rzeczy, które będą jeszcze przed nami. Trzeci rozdział 9. Oto sprawie, że ci synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawie, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Oczywiście to przyjście i pokłonienie się będzie dopiero w wieku tysiąclecia. 15 werset do 16, ten sam rozdział 3. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także źletni, ani gorący, ani zimny, wybluje Cię z ust moich. I ostatni fragment, 12 rozdział 1 do 6. A, właśnie. Ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta odziana w słońce i księżyc po stopami jej, a na głowie jej korona z 12 gwiazd. Niewiasta to oczywiście to prawdziwy Kościół, słońce to Nowy Testament, księżyc Stary Testament. Pod stopami na głowie korona z 12 gwiazd, czyli 12 apostołów. Tak jest przedstawiony Kościół Chrystusowy na początku wieku Ewangelii, gdy nasz Pan ustanowił jako takiego. Z 12 apostołami, słońcem i księżycem do pomocy. A niewiasta to ten kościół. A była brzemienna i w bólach porodowych i w męce rodzenia krzyczała. Czy coś się z tego kościoła chrystusowego rodzić, urodzić miało. Była brzemienna. I ukazał się drugi znak na niebie, oto ogromny rudy smok, to wiadomo, że to Rzym, mający 7 głów i 10 rogów, a na jego głowach 7 diademów. A ogon jego zmiótł trzecią część gwiazd niebieskich, to w czasie prześladowania Rzymu w chrześcijaństwie bardzo, bardzo wiele sług kościoła zostało, chrześcijańskiego zostało zniszczonych w wyniku prześladowań. Strącił je na ziemię i stanął smok przed niewiastą, która miała porodzić, aby skoro tylko porodzi, pożreć jej dziecię. I porodziła syna chłopczyka, który rządzić będzie wszystkimi narodami, laską żelazną. Dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. To jest ciekawy opis, bo to jest... uciekła niewiasta sama, uciekła na pustynię, gdzie ma miejsce przygotowane przez Boga i ją tam żywiono 1260 dni. Jak się te wszystkie informacje bierze do kupy, to porwanie dziecka do Boga i do jego tronu nie oznacza zabranie tego dziecka do prawdziwego Boga i do prawdziwego jego tronu. Dwa dowody z tej historii na to pokazują. Punkt pierwszy, ten smok, czyli Rzym pogański, stał przed niewiastą, żeby skoro tylko porodzi dziecię, pożreć je. Pożreć, nie nigdzie porwać, czyli zniszczyć. Bóg, Rzym chrześcijański, chciał zniszczyć tworzący się Kościół Chrystusowy. Wobec tego wszystkimi prześladowaniami i tymi działaniami przeciwko, cokolwiek by z tego miało powstać, miało być zniszczone. A okazało się, gdzieś tam w IV wieku, prawda, gdy ten Konstantyn się pojawił na tronie, że gdy ona porodziła syna chłopczyka, czyli gdy papiestwo się zaczęło wykluwać z tego systemu, to rządzić ono będzie wszystkimi narodami laską żelazną, zapowiedź tego, co papiestwo później miało robić, i dziecię jej zostało porwane do Boga i do jego tronu. A dlaczego nie pożarte? A co ciekawsze, a dlaczego matka musiała uciekać na pustynię i 1260 dni tam siedzieć na tej pustyni? No przecież matka nie powinna zaszczytnego miejsca obok dziecka dostać przy Bogu i na tym tronie, to co? Widać, że tu widać tym Bogiem, do którego ono zostało porwane, to jest Bóg tego świata, szatan. To pokazuje, jak z początkowego kościoła chrześcijańskiego wykluł się chłopczyk, to jest ciekawe, chłopczyk, nie kościół zawsze kobieta jest, a tu jest chłopczyk, czyli taki, który będzie jest mocniejszy, będzie rządził laską żelazną, będzie bił, dokazywał, Daniel potem mówi, jakie słowa będzie wielkie wypowiadał i bluźnierstwo i tak dalej, to nie nasz temat. Dlatego tak pochodzę jako ciekawość, bo ciekawostkę, bo wiele osób prawdopodobnie kojarzy tutaj, że to jest pod narodziny Kościoła chrześcijańskiego i do Boga tego naszego, Jehowy, a tym to jest do Boga tego świata i do Jego tronu. Po prostu szatan zmienił system i pomyślał sobie, nie da się ich zniszczyć, to zamienię je w system, który będzie mi poddany, mi posłuszny. Dam mu wielką władzę i będę tą prawdziwą religię niszczył. Co zresztą zaraz zaczął zrobić, bo kobieta, matka musiała uciekać. I 1260 dni była na tej pustyni. Tak, tylko na marginesie. No cóż, prawdopodobnie będę musiał w tym momencie przerwać. No to myślałem, mam tylko 3 strony notatek, ale że jest dużo cytatów, to się tak trwa. Dobrze, będą z tego 2 wykłady. Zatem przerywamy na wersecie 22. Mam na myśli pierwszą Mojżeszową, 25, bo tam, tak, żeby bo się te, przez te wszystkie aluzje, być może niektórzy zapomnieli, że szukamy w Starym Testamencie dowodu na to, że Bóg zapowiedział obecność w narodzie żydowskim i później w duchowym Izraelu dwóch rodzajów grup, dwóch rodzajów osób, nominalnego i prawdziwego. I to jest bardzo ciekawe później to, że ten Jakub tak się będzie rodził, to chociażby urodzi się jako drugi, prawda? To za piętę będzie trzymał tego pierwszego, a to coś oznacza, że tak naprawdę to on będzie ważniejszy i tak dalej, żeby było powiedziane, że starszy tak będzie służył młodszemu. To wszystko pięknie jest w tym symbolu pokazane i się spełniło i w narodzie żydowskim, jeśli chodzi o Izrael cielesny, między prawdziwymi, w czasie pierwszego żniwa wieku żydowskiego, no i wypełni się także, jeśli chodzi o Izrael duchowy. Czyli w tym naszym fragmencie z 1 Mojżeszowy 25 dotarliśmy do wersetu 22 tylko. Następnym razem rozpoczniemy od 23, gdy Bóg jej odpowiada, dlaczego te dzieciaki jeszcze w łonie tak się bardzo tłuką. I co to ma oznaczać? Z tych rozważań życzę braterstwu błogosławieństwa Bożego i nad tym kończę.